kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getseman, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiące. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało jest słabe. Podszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie widzieli, co mu odpowiedzieć. Jezus przed swoją męką, po ostatniej wieczerzy, wyszedł za potok Cedron do ogrodu oliwnego, aby się modlić. I ta modlitwa jest dla nas drogowskazem, szkołą dobrej modlitwy. Jezus prosi, aby także Jego uczniowie modlili się razem z Nim. Modlitwa zawsze jest w sercu Kościoła. Człowiek nigdy nie modli się sam. Modlitwa ma zawsze wymiar trynitarny. Jest modlitwą zanurzoną w Trójcy Przenajświętszej. Po pierwsze, Bóg inspiruje modlitwę. Gdy się modlimy, to dlatego, że Pan Bóg chce, pragnie tej modlitwy. On ma inicjatywę w modlitwie. Tak jak Jezus, który mówi: módlcie się razem ze mną. Zaprasza do modlitwy, bo modlitwa jest dialogiem z Bogiem, jest współuczestnictwem w tym dialogu, jaki ma miejsce w Trójcy Przenajświętszej, dialogu miłości. Modlitwa zawsze jest w Duchu Świętym. To Duch Święty modli się w nas. Duch Święty sprawia, że nasza modlitwa staje się modlitwą, która dociera, powiedzmy rzecz biorąc, do Boga. Ale wtedy ta modlitwa ma sens, kiedy my modlimy się razem z Jezusem Chrystusem. Łączymy naszą modlitwę z modlitwą Jezusa. On jest jedynym pośrednikiem. Jedynym, który może sprawić, że ta modlitwa, która jest czysto ludzkim działaniem, w Duchu Świętym, przez Niego, jedynego pośrednika, staje się modlitwą, która dociera do Boga, która jest modlitwą uwielbienia Boga Ojca. I dlatego każda modlitwa ma wymiar trinitarny. Modlimy się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I dlatego każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa jest przede wszystkim uświadomieniem sobie, że stajemy w obecności Boga. Zostańcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. I to jest to słowo, które pokazuje nam, czym jest modlitwa chrześcijańska. Zostańcie tu na ziemi, mówi Chrystus, a ja będę się modlił razem z wami w Duchu Świętym, gdziekolwiek będziecie. I modlitwa, którą zanosimy do Boga, jest modlitwą w obecności Boga. I dlatego uświadamiamy sobie obecność Jezusa Chrystusa. Często tej obecności towarzyszą pewne znaki, zapalona świeca, krzyż, ikona. Ale najpiękniejsza jest modlitwa, którą sprawujemy wobec Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza postawionego w monstrancji, w adoracji, tak jak mamy dzisiaj podczas tego nabożeństwa. Tak jak mamy przez cały dzień, kiedy jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Najświętszego Zbawiciela. Ta modlitwa jest uświadomieniem sobie, że Bóg jest blisko nas, że to On pierwszy mówi do nas. My odpowiadamy na Jego wołanie miłości. I dlatego modlitwa jest modlitwą najpierw dziękczynną za obecność Boga. Uświadamiamy sobie obecność Boga. Że miejsce, na którym jesteśmy, jest miejscem świętym, gdziekolwiek będziemy. Pamiętamy Mojżesza, któremu Bóg objawił się w szatu ognistym, jak mówił do niego, zdejm sandały, bo miejsce to jest święte. Tak, bo Bóg jest obecny wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie człowiek przyzywa do zmiany. Dalej, modlitwa jest dziękczynieniem Bogu za wielką łaskawość i miłosierdzie. I stąd gorąco prosimy Boga o to, abyśmy umieli dziękować. Dziękować. Modlitwa jest zawsze dziękczynieniem. Święty Paweł będzie nas uczył. Na każdym miejscu zanosi do Boga prośby z dziękczynieniem. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Tutaj możemy z psalmów uczyć się tej modlitwy dziękczynnej. Bo psalmy są przeciągnięte modlitwą dziękczynienia. Dziękczynienia. I modlitwa jest takim dziękczynieniem Bogu, uświadomieniem sobie wielkości daru obdarowania, najpiękniejszym darem, jakim jest obecność życia. I to tego życia fizycznego, które mamy, a co najważniejsze, tego życia duchowego, które Bóg dał nam poprzez dar odkupienia, poprzez ofiarę swojej męki, śmierci, zmartwychwstania. A więc dziękujemy Panu Bogu za życie, które jest znakiem Bożej miłości. A potem dziękujemy za wszystko, co Bóg dla nas uczynił. Także za te wszystkie sprawy bieżące, których doświadczamy. Modlitwa jest przede wszystkim słuchaniem. Słuchaniem. Słuchaj Izraelu. Tak modlą się do dzisiaj Żydzi kilka razy dziennie. Słuchaj Izraelu. Pan jest jeden. Pan jest jedyny. Będziesz słuchał Pana Boga swego. Będziesz słuchał tego, który jest Twoim Panem i Odkupicielem. Kiedy Samuel był w świątyni i nie znał jeszcze Pana, a Bóg mówił do niego, to kapłan Heli mówił mu, kiedy usłyszysz głos Pana, mów. do Niego te słowa. Mów, Panie, bo sługa Twój pragnie Cię słuchać. I to jest pierwszy wymiar bardzo tej modlitwy, jakim jest właśnie słuchanie słowa. Stąd modlitwa ma zawsze wymiar biblijny. Modlitwa ma zawsze wymiar dialogowy. Modlitwa ma zawsze wymiar wewnętrzny. Bóg pierwszy mówi do nas poprzez Słowo Boże, poprzez nauczanie Kościoła, poprzez także wewnętrzny głos nazywany tym natchnieniem. Bóg mówi do nas. Bóg przemawia do nas. I modlitwa jest głębokim rozważaniem słowa Pana. Mówimy o rozmyślaniu, mówimy o właśnie duchowym, głębokim wejściu w Słowo Boże, o czytaniu duchowym. Mówimy o Słowie żywym, które staje się ciałem przez to, że człowiek przyjmuje je do swojego serca. I co rozpoznajemy w Słowie, które Bóg do nas mówi? Że Bóg ma dla nas swój plan. Że nasze myśli nie są myślami Boga i często nasze drogi nie są drogami Boga. I dlatego Bóg nam objawia swój plan. I tymczasem ten plan Boga może być różny od tego, jaki my sobie wybieramy. Kiedy Jezus modlił się w Ogrójcu, to wtedy czuł taką głęboki smutek. Smutna jest moja dusza do śmierci. I modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ta godzina. Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. I dodaje: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I to jest ten szczyt modlitwy słuchania, gdzie człowiek rozpoznaje wolę Bożą. Rozpoznaje powoli Boży plan, który często jest różny od tego, jakiego się spodziewamy, po ludzku myśląc i działając. Ale ostatecznie, ufając Bożej miłości, mówimy: Ojcze, Ty wszystko możesz. Zabierz ode mnie ten kielich, gorycz, choroby, cierpienia, strapienia, ból, różnych trudnych spraw, przeciwności. Ty wszystko możesz, przemień to moje życie. Ale ostatecznie mówimy tak, jak mówił Jezus Chrystus, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, bo Ty wiesz lepiej, co jest dla mnie dobre. Ty wiesz lepiej, Tobie zaufałem, Tobie powierzam moją drogę, Tobie oddaję moje życie. Choć wiem, że będzie to doświadczenie krzyża, choć wiem, że będzie to doświadczenie cierpienia, choć wiem, że to będzie trudne doświadczenie, Tobie je powierzam. Ojcze, Ojcze, nie moja, ale Twoja wola mi się stanie. Nie tak jak ja, ale jak Ty chcesz, by się to dokona. I zobaczcie, tutaj mamy pewne światło na to, co mówimy, dlaczego Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Dlaczego nam nie daje tego, co chcemy. Bo my mówimy: modliliśmy się, a nie otrzymujemy. I tekst w istocie tego mówi, bo czasem źle się modlicie. Po pierwsze, nie macie czystej intencji. Nie macie czystej intencji, to znaczy, nie szukacie tego, czego pragnie Bóg, ale chcecie przeprowadzić swoją wolę. A po drugie, Bóg jest tym, który wie, kiedy, w jakich okolicznościach i w jaki sposób może się zrealizować to, co chcemy. Bo nie wszystko, co chcemy, jest w tej chwili dla nas dobre. Bo jest potrzebne oczyszczenie: Synu, jeśli chcesz służyć Panu, przygotuj duszę na utrapienie. Bo jak złoto doświadcza się w ogniu, tak duszę sprawiedliwego w ogniu utrapienia. My często jesteśmy przekonani, że te trudności, że te kłopoty, że te właśnie sytuacje, które nas spotkają, trudne, one nas wewnętrznie niszczą I dlatego chcemy się od nich uwolnić. A tymczasem patrzymy na Jezusa Chrystusa, który, jak mówi list do Hebrajczyków, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A więc jest jakiś ukryty sens trudności, przeciwności, cierpienia, które my byśmy chętnie odrzucili, a które kształtuje nas, kształtuje naszą postawę i bardzo często jest próbą naszego zaufania i zawierzenia. Dobrze tę prawdę rozumieją ci, którzy przygotowywali się do jakiejkolwiek operacji ze znieczuleniem w narkozie. Człowiek wie, że zostanie uśpiony. I choć go wszyscy zapewniają, że będzie dobrze, to ma lęk, czy się obudzi. Czy się obudzi. Ale kiedy okazuje się, że ta operacja była owocna, skuteczna, to mówi, dobrze, że się na nią zgodziłem. Dobrze, że się na nią zgodziłem. I zobaczcie, i to jest właśnie to doświadczenie, które Bóg nam dał. Zobaczcie, co docierpiał Abraham, kiedy był poddany wielorakiej próbie. Czego doświadczali właśnie inni bohaterowie Starego Testamentu, prorocy, męczennicy. A Bóg nikogo z nich nie wypuścił ze swojej ręki. I nikomu właśnie nie pozwolił zginąć, kto zaufał Panu. Kto zaufał Panu. I dlatego te trudności, które przeżywamy, są pytaniem, czy ja ufam Bogu. Na ile ufam Bogu? Czy ufam Bogu tylko wtedy, kiedy jest dobrze? Kiedy jestem zdrowy, silny i wszystko wokół mnie idzie bardzo dobrze? Czy też jak Hiob jestem w stanie powiedzieć, skoro dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Przecież Bóg może wszystko. Bóg może wszystko. I dlatego Jezus modli się. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I my tak mamy kończyć każdą naszą modlitwę. Boże, Cię proszę o tyle rzeczy, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Tobie to powierzam, Tobie to oddaję. Tobie chcę zaufać. I modlitwa Jezusa jest tą modlitwą, która uczy nas prawdziwej głębi modlitwy. Także tej modlitwy uwielbienia i kontemplacji. Także tej modlitwy wewnętrznego oddania i zanurzenia w Bogu. Kto doświadczy tej modlitwy, ten będzie pragnął nieustannie się modlić. Pismo Święte mówi, nieustannie się modlić, że wszystko czyńcie na chwałę Bożą, cokolwiek czynicie na większą chwałę Bożą. I wtedy całe nasze życie staje się modlitwą. Wtedy, gdy jesteśmy na kolanach w skupieniu z książeczką w ręku czy różańcem, przed Najświętszym Sakramentem czy w Kościele, czy gdziekolwiek indziej. I wtedy, kiedy idziemy do codziennej pracy, kiedy wykonujemy codzienne czynności, wszystko staje się modlitwą. Bo tak się modlimy na kolanach, aby nasza praca była uwielbieniem Boga. I tak pracujemy, aby dzięki tej pracy nasza modlitwa stawała się owocna. Modlitwa wytrwała, domaga się czasu. Apostołowie, kiedy Jezus przyszedł do nich, usnęli. I my bardzo często zasypiamy w naszej gorliwości. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ciało słabe. I teraz potrzeba nieustannej modlitwy. Teraz trzeba nieustannego wołania. Dlaczego? Dlatego, że inaczej nie poradzimy sobie z pokusami. Nie poradzimy sobie z trudnościami. Bo wpatrywanie się w oblicze Boże jest znakiem przepływu daru łaski. Jeżeli tego właśnie nastawienia nie ma, jeśli tej gotowości przyjęcia daru nie ma, nie ma, po prostu jesteśmy sami ze swoimi trudnościami, namiętnościami. A więc czas oddany Bogu powraca stokrotnie. Pozwala człowiekowi pokonywać wszelkie trudności. Osoby, które praktykują wytrwałą duszą, modlitwą, tym wiedzą. Są gotowi wstawać wcześnie rano, są gotowi modlić się długo w noc, są gotowi przychodzić na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, bo czują i odkrywają niesamowitą moc modlitwy. Modlitwy, która wewnętrznie przemienia człowieka i sprawia, że człowiek staje się właśnie gotowy do niesienia krzyża, do niesienia wszelkich trudności, do zniesienia wszelkich przeciwności. Ale mało tego, modlitwa ta staje się darem dla innych. I kończąc, w roku miłosierdzia papież Franciszek zachęca nas do czynów miłosierdzia. Wśród czynów miłosierdzia, co do duszy i ciała, jest modlić się za żywych i umarłych. I teraz pytamy się, czy ja się modlę za żywych i umarłych. Bo często modlę się za siebie, modlę się w swojej intencji. Ale Chrystus uczy nas modlitwy także za innych. On, zanim wybrał apostołów, całą noc spędził na modlitwie. Wielokrotnie modlił się właśnie długie godziny. I to nas uczy potrzeby modlitwy. Ile czasu spędzasz na modlitwie? Ktoś, pamiętam, pytał się mnie, że księdza młoda dziewczyna, ile czasu mam spędzać na modlitwie w ciągu dnia? Mówię, tyle, ile zajmuje ci właśnie troska o twój piękny wygląd ciała. Aż tyle? Aż tyle? Jeżeli dbasz o swoje ciało, czy o duszę nie zadbasz? Czy o duszę nie zadbasz? I dlatego modlimy się za żywych i umarłych. Prosimy dobrego Boga o to, aby całe nasze życie było właśnie dla innych. Pamiętamy ten tekst listu, że nikt z nas nie żyje dla siebie. I nikt nie umiera, właśnie i życie, i śmierć należymy do Pana. I teraz ta modlitwa ma być niesamowitym ożywieniem naszej pobożności. Kiedy przychodzimy na rozważanie Męki Pańskiej, to nie tylko po to, żeby wpatrywać się w Jezusa, choć to jest bardzo ważne, ale także uczyć się Jego postawy w życiu. Niech nasza modlitwa stanie się tym postanowieniem na Wielki Post. Więcej czasu spędzę na modlitwie. Nie będę skracał modlitw. Nie będę ich odmawiał pobieżnie. Nie będę robił tego machinalnie, bez zastanowienia, ale z szacunkiem. Dokładnie. Z głębi serca. Będę się zawsze modlił w obecności Boga i będę wielbił Ojca i Syna i w Duchu Świętym. Amen.